Gościem Poranka Wnet Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Kiedyś pani minister zdradziła, że jak na wywiady jeździ, to słucha piosenki anglojęzycznej o tym, jak to jest być na pierwszej linii frontu. To teraz chyba nie tylko w wywiadach politycznych, ale także w życiu politycznym Kancelaria Prezydenta jest na pierwszej linii frontu w wojnie z Kancelarią Premiera.
Faktycznie, niestety, piosenka Trooper Iron Maiden wyjątkowo adekwatna do sytuacji, w której jesteśmy. Ale żarty, panie redaktorze, na bok. No, niestety, ostatnie zapowiedzi, szczególnie piątkowa konferencja dotycząca planowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ja się cały czas zastanawiam od osłuchania tej konferencji, bo ją oglądałam na żywo, a jakie tutaj są słowa właściwe i jak o tych propozycjach mówić. I powiem szczerze, że po trzeci dzień i dalej właściwych słów nie znajduję, bo takiego trzęsienia ziemi, takich tak skandalicznych propozycji z tak bardzo opłakanymi skutkami na przyszłość w polityce w ostatnich latach nie było. Mam nadzieję, że to jest jakaś próba ucieczki do przodu po ostatnich wydarzeniach. Mam nadzieję, że to jest próba maskowania tego, że rząd delikatnie mówiąc mało robi, a może i dobrze, że mało robi, patrząc na to, jak już są propozycje. Co proponuje?
W piątek propozycja zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jak sami prawnicy mówią, mało zmian strukturalnych, a dużo zmian kadrowych, rozliczenia. Głównie chodzi o tak zwanych neosędziów, czyli sędziów powołanych, wyłonionych przez nową, bardziej demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa w odróżnieniu od poprzedniej, bardziej korporacyjnej KRS. Trzy grupy. Ci sędziowie, którzy się zostają, bo byli w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Ci, którzy uzyskali awans, ale jeżeli się skruszą, to będzie wszystko okej. Okay. I trzecia grupa, około 500, którzy będą mieli dyscyplinarki w nowej formie. I co, pani minister, co pan prezydent na to?
Panie redaktorze, myślę, że w ogóle od początku obecna KRS i jej sposób wyboru, czyli wybór sędziów przez parlament, ona dokładnie wpisuje się w zasady demokratyczne, w artykuł 4, czyli zwierzchność narodów, trójpodział władzy.
Artykuł 4, że suwerenem w Polsce jest naród.
I sprawuje naród władzę przez swoich przedstawicieli. Więc ten KRS w takim kształcie, jak dzisiaj działa, nie tylko jest zgodny z artykułem 187, który mówi o tym, że sposób wyłaniania KRS-u określa ustawa zwykła, nie konstytucja, ale przede wszystkim właśnie przechodzimy przez mandat społeczny, przez wybór parlamentarny. Są to sędziowie. Powiem drugi element. Nigdy wcześniej KRS nie obradował jawnie. Od kilku lat możemy wszyscy i państwo dziennikarze, i politycy zainteresowani, ale przede wszystkim obywatele, obejrzeć wysłuchanie przed KRS-em, zobaczyć sędziego, zobaczyć, posłuchać tego, co chce powiedzieć, jaką ma wiedzę, jakie ma doświadczenie. Myślę, że to jest też bardzo ważny element. Więc tu KRS z orzeczeniem Trybunału o zgodności, to jest sprawa dla mnie jasna i precyzyjna. Natomiast te bardzo mgliste zapowiedzi, bo ta konferencja tak naprawdę piątkowa nie podawała żadnych szczegółów. Przede wszystkim, kto będzie decydował o tym, że sędzia powołany po 2018 roku znajdzie się w jednej z tych trzech grup i kto będzie dalszą weryfikację tą potencjalną prowadził. Panie redaktorze, nie mieliśmy z czymś takim do czynienia nawet w PRL-u. Nie mieliśmy z czymś takim do czynienia przy przejściu sędziów z między 89, prawda, a 90 rokiem, czyli przejściem z PRL-u do demokratycznego państwa. To są propozycje z jakichś najmroczniejszych czasów. Powinny absolutnie środowiska prawnicze bić na alarm, a tu powiem szczerze, cisza.
Część, może nie środowiska, ale część prawników bije. Profesor Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Na szczęście. Słyszałam wypowiedź pana profesora i tu trudno się z nią nie zgodzić, ale to powinien być absolutnie powszechne oburzenie.
To,
tak?
Ja rozumiem, przynajmniej takie są słowa pana ministra, pana premiera, że to będzie projekt ustawy. O ile dobrze pamiętam konstytucję, to ustawa, aby weszła w życie, potrzebuje podpisu pana prezydenta.
Tak, potwierdzam, panie redaktorze, natomiast no, ustawy
cień
nie będzie.
Szans, żeby pan prezydent się na to zgodził.
Panie redaktorze, na żadną weryfikację sędziów w ten sposób na pewno nie będzie zgody pana prezydenta. Mówię to z całą odpowiedzialnością i powiem więcej. Mam nadzieję, że żaden prezydent nigdy na coś takiego się nie zgodzi, bo pomijając tu i teraz, to tego typu mechanizmy będą na pewno twórczo wykorzystywane w przyszłości. Dopuszczenie do jakiejkolwiek weryfikacji sędziów, dopuszczenie do tego, aby politycy decydowali o tym, kto jest sędzią, kto nie jest, kto ma składać jakąś samokrytykę, jest mechanizmem tak nęcącym, że na pewno nie będzie wykorzystany jeden raz, a to już jest absolutna katastrofa dla wymiaru sprawiedliwości i katastrofa dla nas wszystkich jako obywateli, którzy do sądu ze swoimi życiowymi sprawami wcześniej czy później muszą pójść.
To skoro, jeżeli będzie to robione nie uchwałą czy rozporządzeniem rządu albo innym niższym aktem prawnym lub po prostu rozporządzeniem, tylko ustawą, no to rząd będzie miał kalendarz i będzie odliczał. Odliczanie rozpoczął Donald Tusk w piątek, 363 dni, dzisiaj 331 i tak będzie Donald Tusk czekał, aż dojdzie do zmiany w Pałacu Prezydenckim.
Panie redaktorze, każdy ponosi odpowiedzialność w tych ramach, któremu wyborcy powierzyli. Trudno mi powiedzieć, co zrobi następny prezydent, kto nim będzie dzisiaj, to jest sprawa przecież ciągle otwarta. Ja mam nadzieję, że to będzie osoba, której wartości konstytucyjne i dobro polskich obywateli naprawdę głęboko będzie leżeć na sercu, ale pan prezydent odpowiada za ten czas, który jest i tutaj jasno i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, na żadne tego typu rozwiązania zgody nie będzie, bo po prostu jej być nie może. To są absolutnie rozwiązania w kontrze konstytucyjnej, ale powiem szczerze, też przede wszystkim sprzeczne z rozumem i logiką działania państwa.
O tym też pani minister mówiła w telewizji Polsat News. Tam trochę zabrakło takiego do pytania, jak teraz będzie wyglądać ten dialog między dwoma pałacami, dużym a małym.
Panie redaktorze, no koabitacja ma swoją specyfikę i zawsze jest konieczność dobrej woli z obu stron. Pan prezydent od samego początku kadencji tego rządu mówił o woli współpracy. Były takie obszary, gdzie ona, czy są takie obszary, gdzie ona się...
Były czy są?
Trudno mi powiedzieć, zobaczymy. Otwartość pałacu na współpracę jest. Natomiast po drugiej stronie mamy w tej chwili pana premiera, który no bardzo nie chce, żeby wypominać różne sprawy z przeszłości i jakiekolwiek wspomnienie.
A do tego jeszcze przyjdziemy.
Wspomnienie budzi po prostu furię i reakcję taką no bardzo, bardzo emocjonalną.
A były próby, nawet pamiętamy, nie wiem jak szczere ze strony ministra Bodnara, ministra sprawiedliwości, żeby wspólnie z pałacem prezydenckim jakąś zmianę zastosować. Były czy nie były, jeżeli tak,
panie
to
redaktorze,
w jakiej formie?
Ja spotykałam się z panem ministrem Bodnarem. Przede wszystkim, kiedy procedowana była ostatnia propozycja zmiany ustawy o KRS-ie
i tam wydawałoby się, że nawet jest gotowy, jest możliwy kompromis.
I jasno stanowisko pana prezydenta przedstawiałam. Nie było tutaj żadnej pułapki, nie było tutaj żadnej zasłony dymnej. Było jasno powiedziane, jakie są oczekiwania pana prezydenta. Ale też to stanowisko było oparte na prawie i na wnikliwym czytaniu orzeczeń, również tych sądów europejskich, bo dzisiaj rząd, ale też część najbardziej aktywna środowisk sędziowskich, przede wszystkim tych skupionych w stowarzyszeniach, nie jest w stanie wskazać jakiejkolwiek podstawy prawnej tych rozwiązań, które są proponowane.
Nie, no podstawą prawną są orzeczenia niektórych trybunałów.
Ja dlatego właśnie mówię, że trzeba te orzeczenia przeczytać, a nie tylko o nich mówić, ponieważ nie ma żadnego orzeczenia, nawet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odnosiłoby się do sądów powszechnych. A więc tak daleko idąca propozycja nie ma nawet oparcia w orzeczeniu, które przecież nie jest źródłem prawa, ETPC, nie mówiąc już o TSUE. To jest czysto polityczna sprawa, to jest próba złamania kręgosłupu sędziom, to jest absolutne naruszenie ich niezawisłości Panie redaktorze, czynny żal, to o czym mówił pan minister, jest przecież kategorią prawa karnego. Dokładnie. To jest działanie, to są procedury dla przestępców, którzy przyznając się, opowiadając o tym, co się stało, proponując jakieś naprawienie tego, co się złego zrobiło, mogą uzyskać mniejszy wymiar kary. A my mówimy o sędziach Rzeczypospolitej, powołanych zgodnie z prawą, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem i którym nikt nie stawia jakichkolwiek zarzutów, ani merytorycznych, ani już co do prowadzenia postępowań. Więc to są propozycje absolutnie skandaliczne.
Mówiła pani minister o ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ona wraca z poprawkami Senatu do Sejmu. Możliwe, że będzie w tym tygodniu przyjęta.
Ustawa o KRS-ie jest w Trybunale Konstytucyjnym, w trybie prewencyjnym. Teraz wraca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Tak,
która szczerze mówiąc również budzi szereg wątpliwości, ale no czekamy.
Podpis
spokojnie.
Będzie,
czekamy.
Tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wprowadzającej.
Na razie to nie wiadomo w ogóle, jaki będzie kształt tej ustawy dlatego i czy w ogóle ona zostanie prezydentowi przedstawiona, bo z tego, co się mówi w kuluarach Sejmu, ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Czekamy cierpliwie na to, co parlament z tą ustawą zrobi, w jakim ją kształcie ewentualnie przekaże do pana prezydenta. Wtedy będzie pan prezydent podejmował decyzję.
Małgorzata Paprocka, szef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, powiedziała pani, jest albo były możliwość współpracy. Wiedzieliśmy o tym spotkaniu, także o spotkaniu na jednym z polskich okrętów wojennych, gdzie rozmawiano o bezpieczeństwie. Teraz przez te 331 dni takie spotkania już nie będą możliwe?
Panie redaktorze, spotkania w polityce zawsze są możliwe. I w demokratycznym państwie spotkania dwóch najważniejszych przedstawicieli władzy wykonawczej są kwestią konieczną. Więc ja liczę na to, że ta współpraca będzie możliwa. Natomiast, tak jak mówię, reakcja pana premiera na wypowiedź pana prezydenta pokazuje, jakie jest prawdziwe oblicze i jak dalekie jest niezadowolenie z przypominania faktów po prostu.
Pan prezydent na wspólnej konferencji z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausiedą, powiedział, że być może teraz rząd wraca do współpracy z rosyjskimi służbami. To bardzo mocno oburzyło i pana premiera, i otoczenie polityczne obecnego rządu. Michał Szczerba mówił o zdradzie dyplomatycznej. Czy pan prezydent dopuścił się zdrady dyplomatycznej?
To może zapytajmy pana posła, czy otoczenie pana premiera, czy samego pana premiera, czym była zgoda na współpracę polskich służb z FSB podpisana, kiedy pan premier poprzedni raz prowadził sprawy polskiego rządu. Czym było zapraszanie ministra Ławrowa na odprawy polskich ambasadorów, czym była polityka wobec Nord Streamu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast panie redaktorze, sprawa pana Rubcowa, sprawa tej konferencji, pan prezydent nie kwestionuje w żaden sposób działania wokół tej sprawy. Natomiast pytanie, które jest najpoważniejsze, dlaczego na kilka dni przed wymianą pan Rubcow został dopuszczony do dokumentów, kiedy przez 2 lata takiej zgody nie było. I tutaj próby zasłaniania, prawda, wysyłania prokuratorów do tego, aby tę sprawę tłumaczyli, to jest sprawa polityki i za to trzeba po prostu polskiej opinii publicznej wytłumaczyć, dlaczego do tego doszło.
A czy to dobrze, że takie słowa padły na konferencji wspólnej z prezydentem sojuszniczego kraju?
Panie redaktorze, była konferencja prasowa, polski dziennikarz zadał pytanie polskiemu prezydentowi na terenie Rzeczypospolitej i została udzielona odpowiedzi. Tylko tyle w tej sprawie jest do powiedzenia.
Pani minister, to jeszcze jedno pytanie z tego, co się stanie w Sejmie. Ambasadorowie kolejni będą przesłuchiwani przez Komisję Sejmową do Spraw Zagranicznych. Będą nominacje? Tu jest możliwość na porozumienie z ministrem Sikorskim.
Panie redaktorze, mamy teraz takie bardzo ciekawe zestawienie. Z jednej strony rząd przestrzega i wypełnia tak zwaną ustawę kooperacyjną, czyli ustawę mówiącą o współdziałaniu rządu z prezydentem, Sejmem, Senatem w sprawach z zakresu Unii Europejskiej. Tam pan premier wypełnia zapisy prawa, prosi o wyrażenie zgody przez prezydenta pierwotnie na stanowisko komisarza w Unii Europejskiej. W tamtym tygodniu procedowana była sprawa polskich członków Komitetu Regionów. I tu sprawy, jak widać, idą. Natomiast jeżeli pomimo pierwotnego przestrzegania prawa i zwyczaju, który towarzyszy powołaniom ambasadorów od 30 lat, nagle zmienia się praktykę, nagle tego prawa się nie przestrzega, no to nominacji i ani odwołania, ani nominacji pan prezydent nie dokonuje. Jeżeli pan minister z panem premierem, minister spraw zagranicznych z premierem wrócą do przestrzegania prawa, zwyczaju w tej sprawie, to oczywiście też będzie inne nastawienie
pana prezydenta. Minister Sikorski mówi, że pan prezydent strajkuje w kwestii nominacji ambasadorów.
Pan prezydent przestrzega prawa i przestrzega konstytucji i tego, aby Polska była reprezentowana na właściwym szczeblu. Ja nie bez powodu wspomniałam, że na początku, kiedy między innymi toczyła się sprawa polskiego przedstawiciela przy Unii Europejskiej, cała procedura była dopełniona prawidłowo, była wstępna zgoda pana prezydenta. Następnie pan premier po powrocie ze Stanów Zjednoczonych z tego wspólnego wyjazdu do pana prezydenta Bidena ogłosił nagle odwołanie 60 ambasadorów, czyli zaproszenie ich na konsultacje do Warszawy. Czy to służy temu, aby Polska była odpowiednio reprezentowana, bo również interesy nie tylko państwa, ale polskich obywateli.
A ta wypowiedź zaskoczyła kancelarię, zaskoczyła pana prezydenta. Inne były ustalenia, co innego Donald Tusk mówi prezydentowi twarzą w twarz, a potem co innego komunikuje medium.
Panie redaktorze, były rozmowy o tym, jak pan prezydent postrzega politykę międzynarodową, jak postrzega urzędy ambasadorów, które są taką domeną prezydencką, które są związane bardziej z rządem. I to stanowisko i pan premier, i pan minister znali. I pomimo tego próbują forsować inne rozwiązania. Efekty tego widzimy chociażby w sytuacji w Nigerii, tak, gdzie polscy obywatele zatrzymani, a na placówce nie było ambasadora. To taki przykład właśnie z życia dla naszych obywateli. No ale oczywiście oprócz tego jest wielka polityka międzynarodowa i czy aby na pewno dla polską racją stanu jest to, aby nasze sprawy w takich stolicach jak Waszyngton były reprezentowane na poziomie charge d'affaires.
To jeszcze temat Sądu Najwyższego. Zaskoczyło panią minister, zaskoczyło Pałac Prezydencki deklaracja Donalda Tuska, że przez pomyłkę kontrasygnował nominację do osoby, która przeproceduje wybory w Izbie Cywilnej?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Nie widzę tam żadnej pomyłki, dlatego że propozycja pana sędziego, który ostatecznie został wskazany jako osoba, która ma właśnie przeprowadzić zgromadzenie ogólne celem wyłonienia kandydatów i przedstawienia ich panu prezydentowi, była drugą kandydaturą. Jako pierwsza została wskazana pani prezes profesor Małgorzata Manowska i otrzymała Kancelaria Prezydenta odpowiedź z Kancelarii Premiera, że proszą o inną kandydaturę, dlatego że pani prezes potem uczestniczy na dalszych etapach tej procedury. Tak, nie było żadnego wskazania w tej korespondencji, żadnego odwołania się, ani do daty powołania, żadnych takich elementów nie było. Czysto proceduralna sprawa.
Tylko tak? jedną propozycję do kontrasygnaty Ania.
Bo tak wygląda procedura, to znaczy to jest wzór postanowienia, tam nie ma możliwości wyboru.
Ale mogą być dwie koperty, ale tego samego dnia co do Izby Pracy. Tam też odszedł przecież prezes na początku.
Ale panie redaktorze, sytuacja w Izbie Pracy jest zgoła inna, dlatego że to pan prezes Prusinowski nie wypełnił prawa, nie dopełnił swoich obowiązków i nie zwołał nigdy zgromadzenia. A zupełnie inaczej niż stało się w Izbie Cywilnej, gdzie pani prezes Misztal-Konecka wszelkie procedury dopełniła. Konieczność wynika z tego, że pani prezes po prostu ubiega się o reelekcję, no więc siłą rzeczy nie może prowadzić zgromadzenia. Natomiast w Izbie Pracy mamy sytuację, pan użył słowa strajk, no to tutaj dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Izbie Pracy. Skończyła się kadencja, jest konieczność wprowadzenia innej osoby. Jeśli pan premier nie kontrasygnuje, są inne przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, Izba działa. Mam nadzieję, że normalnie sprawy będą prowadzone, bo tam rozstrzygane są sprawy absolutnie życiowe obywateli,
pan
takie podstawowe.
Premier nie będzie składał kontrasygnaty. To już wiemy. Tak zadeklarował.
Panie redaktorze, ale konferencja prasowa to jedno, a oficjalne pismo w tej sprawie to druga sprawa, szczególnie z argumentacją. Jak ono do kancelarii wpłynie, będziemy się do tego na pewno niezwłocznie odnosić.
To jeszcze na koniec temat zbliżających się wyborów prezydenckich. Pani minister, czy Pałac będzie aktywny w kampanii wyborczej, czy nie?
Panie redaktorze, ja mam jedną rolę. bardzo poważną, czyli przygotowanie kancelarii. Nie tylko prowadzenie do ostatniego dnia tych spraw, które są, ale również przygotowanie kancelarii na przekazanie jej następcom, panu prezydentowi, pani prezydent, może następnej szefowi kancelarii kolejnemu. I na tych zadaniach się skupiam. Niech środowiska polityczne wskazują swoich kandydatów, rozpocznie się kampania.
A pan prezydent będzie w tej kampanii aktywny, czy będzie obserwował?
Pan prezydent ma bardzo dużo zadań. Jak widać, do końca kadencji na pewno będzie bardzo dużo pracy, nie tylko tej międzynarodowej, ale również tutaj na polu krajowym. Na tym się pan prezydent chce skupiać.
A może kogoś desygnuje?
Panie redaktorze,
to jest mój kandydat, Andrzej Duda, popieram.
Panie redaktorze, na razie obserwujemy to, co się dzieje na scenie politycznej. O wielu kandydaturach potencjalnych się mówi. Jedna osoba już się wprost zgłosiła z jednego środowiska. Mam tu na myśli Konfederację, a reszta środowisk politycznych na razie trzyma karty blisko siebie. I ja mówię, pan prezydent ma przed sobą wyjazd do Stanów, wiele innych poważnych obowiązków. I na tym jest pełna koncentracja.
Wiele jest ambicji. Mówi się także o ambicjach prezydenckich osoby, które są w obecnej kancelarii. Pan minister Siewiera podobno ma ochotę kandydować.
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. No to jest naturalne miejsce do tego, aby mówić o ambicjach dalszego udziału w polityce i dalszego wpływania na sprawy Polski. Ale zawsze mówię, że kandydatury, dobrze jak ogłasza, ogłaszane są w sposób nie na ochotnika, ale kiedy ktoś mówi, że to jest dobry kandydat i warto, aby ubiegał się o władzę polityczną, o rząd.
Siewiera to ochotnik?
Panie redaktorze, ja nie jestem rzecznikiem pana ministra Siewiery. Pan minister udzielał wywiadów swoich i jakie jest stanowisko, to nasi słuchacze mogli się zapoznać. Natomiast wyścig się bardzo poważny pewnie zacznie na przełomie jesieni, zimy tego roku i zobaczymy, jaka będzie ostatecznie lista kandydatów.
Konkluzja o sędziach jest taka, że prawie 1000 sędziów w ramach tej ustawy, którą chciałby złożyć i przyjąć pan premier, będzie zagrożonych. Jak Pałac Prezydencki będzie reagował na... No bo w tej chwili, nie ukrywajmy, jest też presja. I to jest pewien modus operandi, żeby presją zmusić tych sędziów do wycofania się. Takie przypadki mamy już w Sądzie Najwyższym.
Panie redaktorze, myślę w ten sposób, że sędzia i dojście do tego zawodu, ogromny wysiłek intelektualny, ale też poczucie dumy i tego, jak to jest poważne zadanie, to jest jedna z władz. Myślę, że to są osoby, które mają bardzo, bardzo poważną świadomość tego, jakie zadanie wykonują. Ta niezawisłość to jest też kwestia wewnętrznego charakteru i nastawienia do sprawy. Wsparcie jest jasne, to znaczy na takie działania po prostu nie będzie zgody. Tak jak pan redaktor powiedział, i się przeprowadzić bez zmiany ustawy nie da. I choć na razie bardzo mgliste są te założenia, to już nawet to, co usłyszeliśmy na piątkowej konferencji, jest absolutnie nieakceptowalne. Powiem szczerze, nie byłoby akceptowalne w żadnym demokratycznym państwie. Dziś na dziś zapowiedziane było śniadanie prasowe w Ministerstwie Sprawiedliwości. Myślę, że poznamy jakieś szczegóły, ale tak jak mówię, dalej pytanie jest, kto będzie decydował, kto będzie weryfikował i jak sędziowie do tego podejdą. Też panie redaktorze, jedna sprawa. Jest spotkanie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Według mojej najlepszej wiedzy żaden przedstawiciel sędziów powołanych po 2018 roku nie został na nie zaproszony. Co też bardzo dużo mówi o tym, jak do tej pseudoreformy się podchodzi. To jest jakiś rodzaj sądu kapturowego? Jak w ogóle w demokratycznym państwie można w taki sposób prowadzić sprawy? Zostawiam to jako pytanie retoryczne, ale wprost naprawdę niewyobrażalna jest ta sytuacja.
Donald Tusk odlicza moment do końca kadencji Andrzeja Duda. Może wcześniej skończy się kadencja tego Sejmu.
O, panie redaktorze, przecież nie jest żadną tajemnicą, że delikatnie mówiąc związki międzyprogramowe między tymi kilkunastoma partiami, które wchodzą w skład koalicji, są delikatnie mówiąc luźne, żeby nie powiedzieć, że są po prostu sprzeczności. Zresztą widać to po tym, jak mało prawa jest uchwalane. No takiego Sejmu to ja nie pamiętam od lat. Żeby tak mało ustaw rządowych było procedowanych. Obietnice żadne nie są realizowane. Potrzebne są igrzyska. To jest kolejny
myśli
ich element.
Myśli pani minister, że koalicjanci nie wytrzymają tego typu tempa igrzysk?
Panie redaktorze, to jest pytanie do koalicjantów. Ja nie widziałam żadnego stanowiska takiego wprost odnoszącego się do tych propozycji. Nie ukrywam, że bardzo jestem ciekawa, jak na te propozycje popatrzą i czy będą chcieli za nimi głosować.
A pan prezydent będzie konsultował czy to z Kosiakiem Kamyszem, z wicepremierem obrony?
Panie redaktorze, na razie nie ma czego konsultować, bo jesteśmy po konferencji prasowej, nie ma nawet projektu. Jeżeli miałby to być projekt rządowy, to on musi przejść normalne konsultacje międzyresortowe, a następnie uzyskać...
Społeczne,
a następnie uzyskać... No, pytał mnie panu politykę, prawda? A następnie uzyskać większość w parlamencie. To jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga i mam nadzieję, że jest jeszcze czas na refleksję, choć ta nadzieja jest bardzo malutka.
Ja to mówiła Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego tygodnia państwu życzę. Dziękuję uprzejmie.
Mam nadzieję, że to będzie dobry tydzień. Na pewno będzie intensywny politycznie. My teraz posłuchamy, no może nie piosenki Trooper, ale Lenego Krawica.